Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Ja jestem Bogu wdzięczny, że i dzisiaj możemy korzystać z tego czasu łaski, który Bóg nam daruje, że dzisiaj możemy też i być tu jedni dla drugich, wzajemnie się zachęcać do dalszego trwania w tym biegu, który jest przed nami. Pan wie jeszcze, jaki to jest długi bieg, my tego nie wiemy. Też dawno nie stałem na tym miejscu z różnych powodów, z powodu wyjazdów, choroby troszeczkę, pracy i tak dalej. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj nie dałem się wyprzedzić żadnemu z braci i chciałbym się też podzielić Bożym Słowem. Ostatnio też tak wiele rozmyślałem na temat tego słowa, które było z tego miejsca zwiastowane. Tydzień temu Piotr mówił, a też dzisiaj śpiewaliśmy tu w tej pieśni. Być smutnym i ubogim w duchu Jego. Błogosławieństwo Jezus takim śle. I tydzień temu było mówione, było czytane jedno z błogosławieństw. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Ja muszę powiedzieć, że przez długi czas, jak zacząłem czytać Boże Słowo, to tak trudno było to zrozumieć, że Bóg ma upodobanie w tych, którzy się smucą. Bo my tak naprawdę jako ludzie to chyba niezbyt dobrze. Człowiek po prostu niezbyt dobrze czuje się w towarzystwie ludzi smutnych. Mówi, ten to jest taki ponury człowiek, nie można z nim porozmawiać i tak dalej. Człowiek po prostu czuje się dobrze w towarzystwie ludzi wesołych, którzy się śmieją i tak dalej. Ja nie mówię teraz o nas, ale mówię tak ogólnie, że bardziej są po prostu pożądani ludzie weseli niż smutni. A tutaj śpiewaliśmy i czytaliśmy też tydzień temu. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Być smutnym i ubogim w duchu Jego. Wiele też było mówione o uczniostwie, o tym, że jesteśmy uczniami. I to nie jest żaden obowiązek, nie jest to jakiś przymus, jest to po prostu zaszczyt i przywilej. Być uczniem Jezusa Chrystusa, uczyć się. Kiedy chodziłem do szkoły, to też mi trudno było zrozumieć, że nauka w szkole to jest zaszczyt, przywilej. Traktowałem to raczej jako obowiązek. I wiem, że dzisiaj też tak młodzież traktuje jako obowiązek, ale są takie kraje, gdzie nie ma szkół, gdzie nie ma nauki. Dzieci chętnie tam poszłyby do szkoły, by się uczyły. Nie mają takiej możliwości. U nas po prostu też i ci, którzy chodzą do szkoły, nie potrafią tego docenić. Ale my jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w tej Bożej szkole. Uczymy się każdego dnia. Bóg poprzez swoje słowo też przekazuje nam, pokazuje nam te wszystkie też rzeczy, wszystkie sprawy, które jeszcze mu się nie podobają, które należałoby jeszcze wyrzucić ze swojego życia. I na każdy dzień jesteśmy tutaj przez Boga kształtowani. Bóg po prostu wykonuje swoją pracę. Czasami może wydawać się nam to bolesne, ale to jest Boże dzieło i powinniśmy temu się poddać. Dzisiaj chciałbym przeczytać też Boże Słowo, które zapisane jest w Ewangelii świętego Marka. Będzie też trochę o krzyżu. W niedzielę mówiliśmy o krzyżu, ale ja myślę, że nie musi być taki jakiś specjalny powód, aby mówić o krzyżu, dlatego że my na każdy dzień ten krzyż niesiemy, ten krzyż dźwigamy. I chciałbym może przeczytać z 10 rozdziału, no taki może troszkę dłuższy fragment, od 35 do 45. I przystąpili do Niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co Cię prosić będziemy. A On rzekł do nich: Co chcecie, abym Wam uczynił? A oni Mu rzekli: Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: Kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana, ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich: wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Czytamy tutaj taką troszkę o takiej nietypowej prośbie dwóch uczni. Kiedy czytamy wcześniej o powołaniu Jakuba i Jana, to widzimy tam, że kiedy Pan Jezus przechodził, oni tam gdzieś byli w Łodzi ze swoim ojcem Zebedeuszem, naprawiali sieci, usłyszeli wezwanie i bezwarunkowo poszli za Panem Jezusem. Nie stawiali żadnych warunków, nie stawiali żadnych pytań, nie pytali, a co będziemy z tego mieć i tak dalej. Po prostu poszli. Ale po pewnym czasie widzimy tutaj, że nawet uczniowie, apostołowie, mieli swoje jakieś pragnienia, mieli swoje takie, można powiedzieć, że słabości też. Jakub i Jan w zachwycie poszli za Chrystusem. Stali się Jego uczniami. I musimy wiedzieć, że oni należeli, Jakub i Jan należeli do takiej ścisłej grupy, którą Pan Jezus często zabiera ze sobą. Jeszcze Piotr był w tej grupie. I myślę, że tym bardziej smutno było Panu Jezusowi, kiedy usłyszał taką prośbę, że w ten sposób oni po prostu przyszli i przedstawili Mu swoją prośbę. My często powtarzamy, że i czytamy o tym w Bożym Słowie, że Bóg, jeśli się Go o coś prosi, daje to. I otrzymujemy to, ale to oczywiście pod pewnym warunkiem, że musi to być zgodne z Bożą wolą. Nie możemy prosić o jakieś rzeczy, które naprawdę nie pomogą nam, a tylko może przeszkodzą. I tutaj właśnie czytamy, że Pan Jezus mówi im o swojej drodze do Golgoty, do krzyża. Mówi im o tym wszystkim, co go spotka. Tutaj 34 nawet werset mówi: i będą go wyśmiewać i pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni słuchają też tych słów, Jakub, Jan, ale też w ich sercu rodzi się takie pragnienie. Może nie wiem, może oni jeszcze do końca tego nie rozumieli też, może myśleli, że Pan Jezus wjedzie do Jerozolimy, że zostanie przyjęty jako król, że będzie tam koronacja jakaś, a oni może otrzymają jakieś tam stanowiska i tak dalej, jakieś miękkie fotele, teki ministerialne. Ja jestem daleki od tego, aby uznać Jakuba i Jana za takich pierwszych karierowiczów w Kościele. Daleki jestem od tego, ale widzimy tutaj, że mieli taką słabość. Wiemy, że pragnienie władzy, pragnienie jakiegoś takiego znaczenia wielu ludziom się podoba i wielu do tego dąży. Wielu by to chciało osiągnąć, władzę, to, żeby z nim się liczyć i tak dalej. To jest takie pragnienie. I tutaj też to pragnienie mieli Jakub i Jan. Kiedy Pan Jezus im powiedział, że czy możecie wypić kielich, który ja będę pił, oni powiedzieli: oczywiście, że tak, nie ma żadnego problemu, możemy wypić ten kielich. Najważniejsze, żebyś spełnił, nasz Panie i Mistrzu, to, o co Cię będziemy tutaj prosić, o co Cię prosimy. Trzeba wypić, wypijemy. Tak powiedzieli uczniowie. Nie zdawali sobie do końca sprawy z tego, że to nie jest tak, jak im się wydaje, że po prostu jest zupełnie inaczej. I ta historia dała Panu Jezusowi taką doskonałą okazję też do wyjaśnienia tego, na czym ma polegać władza, na czym ma polegać jakaś relacja, zależność wśród Jego uczniów, wśród Jego wyznawców. Dalej czytamy, że ktokolwiek z Was chciałby być między Wami wielki, niech będzie sługą Waszym. A ktokolwiek by chciał między być wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Takie słowa czytamy. I tu Pan Jezus udzielił takiej doskonałej nauki, doskonałej lekcji. Oczywiście tutaj czytając to wiemy, że synowie Zebedeusza nie do końca wiedzieli, o co proszą. Oni po prostu, przed ich oczyma malował się obraz takiej jakiejś chwały i tak dalej. I oni chcieli w tej chwale koło Pana Jezusa, jeden z lewej, drugi z prawej strony. Ale Pan Jezus też często powtarzał, przygotowywał uczniów na to, że Syn Człowieczy, Syn Boży nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służyć, aby oddać swoje życie też na okup za wielu. I ja myślę, że ta lekcja, którą tutaj otrzymali apostołowie, później przyniosła owoce. Kiedy czytamy na przykład o Janie, to możemy zobaczyć, że w swoim pierwszym liście on napisał tam: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, ani tych wszystkich rzeczy, które są na świecie, bo to wszystko przemija. To wszystko przemija i z tego nic nie ma, ale ten, kto pełni Bożą wolę, ten trwa na wieki. To wszystko przemija. Jan doskonale zrozumiał tą lekcję, którą mu tutaj Pan Jezus udzielił. Często nam trudno jest zrozumieć, i człowiek też i jeszcze w jakim stopniu chciałby coś z tego świata jeszcze wziąć, chciałby to przynieść i tak dalej. Ale Jan doskonale to zrozumiał i mówi: nie miłujcie świata ani tych wszystkich rzeczy, które są na świecie. I to jest taka doskonała lekcja. Pan oczywiście później za to wszystko też nagradza, bo my nie zawsze też wiemy, o co prosimy, ale Pan Bóg zawsze traktuje nasze prośby bardzo serio. On też daje nam czasami dużo więcej, niż Go prosimy. Czy wierzymy w to, że otrzymujemy dużo więcej, niż Go prosimy? Oczywiście, że tak. Tylko, że to więcej czasem nie jest takie łatwe. To więcej czasem jest nawet bardzo trudne takie do udźwignięcia. Wymaga trudu, wymaga wiele wysiłku. Ale otrzymujemy więcej. Pan daje nam więcej. I musimy być świadomi tego, że zawsze to przyniesie owoc ku Bożej chwale. Pan Jezus też powiedział, że kto by chciał swoją duszę zachować, utraci ją, a kto ją utraci, zachowa ją. To są takie słowa, z których możemy naprawdę wiele wyciągnąć do swojego życia. To jest naprawdę wielkie zadanie, być uczniem Jezusa Chrystusa, mieć takiego nauczyciela, mieć takiego mistrza, który każdego dnia uczy, który każdego dnia mówi, który każdego dnia prowadzi, też idzie przed nami, wskazuje nam drogę. Gdybyśmy sami mieli iść, to na pewno byśmy się potykali, byśmy się przewracali, ale jeśli Pan jest z nami, jeśli Pan nas prowadzi, to możemy być pewni, że na pewno zostaniemy doprowadzeni do celu. Jeśli idziemy za naszym Panem, to naprawdę nie opłaca się w jakiś sposób tam kalkulować i nie ustawiać się w szeregu po stanowiska i tak dalej, bo chrześcijaństwo i uczniostwo to naprawdę zupełnie na czym innym polega, nie? Nie na tym, aby po prostu mieć jakieś przywileje i tak dalej, tylko trzeba wziąć ten krzyż, naśladować naszego Pana, podążać za Nim. Bo istotą wiary, bracia i siostry, jest powierzanie Panu wszystkiego, co mamy. Naszych skromnych często możliwości, niewielkich możliwości, ale Pan jest w stanie to po prostu jakby pomnożyć, umocnić to, bo On jest w stanie z gliny tak nieprzydatnej, jak my jesteśmy, też uczynić takie naczynia, które będą Mu służyły, które będą oddawały Mu chwałę. I często też tak jest, że te nasze pragnienia, te ludzkie pragnienia, Bóg przemieni w te Boże pragnienia. I tylko wtedy będzie z tego zysk, jeśli będziemy naprawdę prosić Pana o to, co Jemu się podoba i co będzie dążyło, co będzie zmierzało do oddawania Jemu chwały. Dajmy się, bracia i siostry, kształtować, dajmy się prowadzić, nawet wtedy, kiedy to jest troszeczkę bolesne. Bóg jednak jako ten dobry, najlepszy garncarz wie, w którym miejscu nacisnąć, w które miejsce ukształtować. Może być tak, że czasami już jakieś ulepione naczynie jest, ale okazuje się, że jeszcze jakaś wada jest mała i to wszystko od nowa, i od nowa to ugniatanie. I tak jest w naszym życiu. To na tym właśnie polega uczniostwo, aby dać się po prostu prowadzić, aby dać się kształtować naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Amen.
Chwała Panu Bogu. Chciałbym przeczytać. Nie miałem dzisiaj za wiele czasu, żeby pomyśleć o tym, co czytać, ale to słowo, które tak mi przyszło. Jest zapisane w 51 rozdziale Izajasza. I końcówka tego rozdziału, 51 rozdział proroka Izajasza, od 19 wiersza może. Podwójny to cios, który cię dotknął. kto okaże ci współczucie, spustoszenie i grabież, głód i miecz. Jak mam cię pocieszyć? Twoje dzieci leżały w omdleniu na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sieci, oszołomione gniewem Pana, gromem Twojego Boga. Dlatego słuchaj tego, nieszczęśliwe, oszołomione, lecz niewinnym. Tak mówi Twój wszechmogący Pan i Twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Pan ma troskę, Pan ma o nas staranie, Alina mówiła, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu. Już z niego pić nie będziesz. A dam do ręki Twoich gnębicieli, którzy mówili do Ciebie, pochyl się, abyśmy przeszli po Tobie. Tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych. Ten fragment jest o tym, że Bóg wylał swój gniew na naród swój i podwójny cios, który cię dotknął, bo cios jeden ze strony nieprzyjaciół, ale ten główniejszy, ten ważniejszy, to z mojej ręki, mówi Bóg. I to przyniosło spustoszenie, grabież, głód i miecz. To sprawiło to, że twoje dzieci leżały w omdleniu na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sieci. Dlatego słuchaj tego, nieszczęśliwe, oszołomione, lecz nie winem, ale cierpieniem. I to tak się, powiem tak, zaraz mi się tak przyszło mi na myśl, na serce, te ostatnie wydarzenia, to tak się zaczęło, że Halinka modliła się o chrześcijan gdzieś zamordowanych w Nigerii. Ja jeszcze nie wiedziałem o tym, a Darek potem, chyba nawet na drugi dzień po tym nabożeństwie przysłał mi, Darek Wójciu przysłał mi taki link i tam były zdjęcia tych ludzi, którzy są zamordowani, którzy zostali zamordowani. I potem tak doszedłem. Bo pierwsza informacja była taka, że ktoś tam, rebelianci gdzieś napadli na wioskę i tam nic nie było mowy o chrześcijanach. Ale później, już czy teraz jest o tym bardzo głośno w Nigerii. Muzułmanie z innej wioski, pasterze jacyś napadli na drugą wioskę w nocy, na wioskę chrześcijan, gdzie większość była chrześcijan, tam też byli muzułmanie. Marcin się jeszcze przyniósł takie świadectwa dwóch ludzi tam, tych mieszkańców. Straszne. Powiem straszne. Rzym i powiem, i amfiteatry te, to chyba jeszcze, to jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej. 500 ludzi w ciągu półtorej godziny czy dwóch godzin wymordowano. Maczetami. W ciągu nocy. Maczetami, kijami, a przeważnie maczetami. Zarąbano 500 ludzi. Kobiety, dzieci, mężczyźni, może uciekli, mniej ich było. 500 ludzi. Byliśmy na konferencji w Legnicy, tam było ponad 500 ludzi. Tyle wszyscy ludzie wymordowani. To jest niesamowite, to jest okropne, wiecie? Tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Tam ci świadkowie mówią, że to była planowa eksterminacja. Przyjechała policja, czy wojsko, czy tam co tam było, te służby jakieś, to stali obok wioski i tak jakby pilnowali tego, żeby to wszystko się dokończyło. Nie przerwali wcale tego. Wiecie, i te zdjęcia straszliwe. Nawet już nie pokazywałem tych zdjęć, jeszcze je w domu oglądałem, bo to co nie to, żeby mieć spokojną noc, może dla większości ludzi to nie warto. Ale tak bezkarnie, wiesz, tak jak owce na rzeź prowadzone. W ciągu nocy wojsko, ludzie, którzy mieli karabiny, weszli do wioski, zaczęli strzelać, a kiedy zaczęli uciekać, to tam na nich czyhali reszta tych, którzy ich mordowali tymi maczetami. Palili domy. Tak człowiek myśli, Panie Boże, dlaczego tak się dzieje? Tu jest napisane, że Pan Bóg mówi tak. Który broni sprawy swojego ludu. Tak mówi Twój Bóg, Wszechmogący Pan, który broni sprawy swojego ludu. Czy tam Pan Bóg bronił tej sprawy? Można było, przecież najlepszy jakby dowód na to, że Bóg nie broni. Ale Pan Jezus powiedział, mnie nienawidzili i was nienawidzić będą. I oni ich nienawidzą. Za nic, tylko za to, że są chrześcijanami. I bardzo wielu, to jest chyba największa grupa ludzi, chrześcijanie, którzy giną w dzisiejszym wieku, dzisiejszej cywilizacji, którzy giną właśnie w taki sposób. Właśnie chrześcijanie. Nie tam gangi się między sobą, bandyci, mordercy, ale mordercy, którzy mordują chrześcijan. Jest to ten jeden człowiek, który tu pisze świadectwo, mówi, 10 dzieci stracił. Słowo Boże mówi, że kiedy tam w objawieniu Jana czytamy, dokądże, Panie, dokądże będzie tak się dziać, to odpowiedź jest taka, że musi być dopełniony ten kielich. Czy Pan nie jest z nimi? Jest Pan z nimi. Pan wynagrodzi. Ci, którzy oddają życie dla Jezusa Chrystusa i z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, oni nie będą, powiem, pokrzywdzeni u Boga. Oni będą naprawdę wynagrodzeni. Ale jest też tak, że Pan Bóg mówi, oto biorę kielich z Twojej ręki, ten kubek odurzającego napoju, który dałem Tobie, żebyś pił. Już nie będziesz z niego pił. A dam do ręki Twoich gnębicieli, którzy mówili do Ciebie, pochyl się, żebyśmy przeszli po Tobie. A Ty nastawiałeś swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych. I my naprawdę nie znamy takiego, my nie znamy, dzięki Bogu, może powinniśmy dziękować Bogu za taki czas, że mamy naprawdę wolność, że mamy swobodę póki co, bo to się może szybko skończyć i na pewno też się skończy, Możemy nie wierzyć, możemy myśleć, że to jest niemożliwe, nierealne w naszym czasie, w naszej tutaj rzeczywistości. To jest taka sama rzeczywistość jak tam. Ale powinniśmy dziękować. Wyłącz ją, za chwilę może ona za chwilę zadzwoni. Ale przychodzi taki czas, że Bóg ten kielich zabiera i daje gnębicielom. To nie będzie tak, że oni bezkarnie to robią. Wiecie, to nie jest też tak, że oni to bezkarnie zrobią, bo sobie chcą, bo co sobie zaplanują w chorych swoich sercach, to robią. Ale my mamy, ja tak myślę o nas, że tamci oddają życie. I oni mają świadomość tego, kiedy przyjmują Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjmują Jezusa Chrystusa, to oni mają świadomość, że powstaje dokładnie ich nienawiść. I że wchodzą w krąg nienawiści. I może się uda, a może się nie uda. Może się uda przeżyć, może się uda uciec, a może się nie uda, tak jak tamtym się nie udało. Oni mają tę świadomość, a mimo to przyjmują Jezusa i idą za Jezusem. I tak myślę, wiecie, mnie to oskarża. Oskarża to moją gnuśność, wiecie. Oskarża to nas, tutaj tych naszych miejsc, tu my na tym. Nas nie stać, żeby cokolwiek oddać Jezusowi. My bardzo wiele rzeczy nie chcemy, nie godzimy się oddać Jezusowi. Jesteśmy hardzi, mówimy nie. Mówimy nie. Ta dziewczyna, z którą rozmawiałem, ona kilka razy powiedziała o tym, że w tym swojej krótkiej jakiejś tam historii, nie takiej krótkiej, bo to już ponad 12 lat tego gdzieś tam szukania Boga i zbuntowałam się przeciwko Bogu. I tak się zbuntowałam mocno przeciwko Bogu. Ja mówię, ty nigdy się nie buntuj, jak ty możesz takiego coś mówić? Chrześcijan się przeciwko nikomu nie może buntować, ale już się zbuntuj przeciwko wszystkiemu. A ostatni może być Bóg. Jak to można tak mówić? Zbuntuj się przeciwko światu, rzeczywistości, rządowi, nie wiem czemu jeszcze, słońcu, że świeci, księżycowi, nocy, mrozu, wszystkiemu, ale nie przeciwko Bogu. Ale my się buntujemy przeciwko Bogu. Kiedy nie oddajemy swojego życia, kiedy nie jesteśmy posłuszni Ewangelii, my się buntujemy i my uważamy, że my mamy prawo powiedzieć, Boże, jak to? Boże, dlaczego? Dlaczego ja mam, nie wiem, telewizor wyłączyć? No dlaczego? Dlaczego ja mam zostawić miłość do chłopaka ze świata? Dlaczego? Wiecie, to są dla nas, wiecie, nie do przejścia. buntujemy się. Ludzie się dzisiaj buntują, hardzi są. Dlaczego mam zostawić to i tamto i tamto? Młodzi ludzie są hardzi, buntują się przeciwko Bogu. Dlaczego? A w imię czego? Kochani, i ja powiem, Bóg nawet nie dyskutuje z takimi ludźmi, myślę. Dlatego, że Bóg ma swoje owce. Tamte owce, te, które zginęły nawet, te, które pozostały, one nie poszły na drugi dzień i powiedziały koniec z Bogiem i koniec z Jezusem. Wiecie, ja myślę, że Bóg z takimi, co gardłują, nawet nie rozmawia. Po prostu się do nich nie przyzna. Bóg ma tych, którzy kładą swoje życie. I wiecie, dla mnie to jest taka zachęta do tego, powiem, taki sąd też do mojego życia. Taki wstyd. Jeśli cokolwiek widzę w swoim życiu, że waham się oddać, odciągam się, nie chcę, czegoś bronił, to mi pokazuje, te wydarzenia pokazują mi, jak lud Boży idzie za swoim barankiem. Pokazuje mi, że te słowa, które wydawałoby się, że można spokojnie do lamusa odłożyć, to, co Jezus mówił, mnie nienawidzili, was nienawidzić będą, ciesz to, ja w życiu swoim nie doznałem nienawiści, o której tam jest mowa. Że to spokojnie można do lamusa odłożyć, nie można odłożyć do lamusa. Taki sam jest ten świat i taki sam jest nasz wróg. Jakże powinniśmy być Bogu wdzięczni i wykorzystywać ten czas łaski. To jest czas łaski Bożej. Bóg nas tu powołał. Bóg nas tu prowadzi. Bóg tutaj do nas mówi. Bóg nas naucza. Bóg nas pociesza. Bóg słucha naszych modlitw. Bóg wspiera nas. Dopomaga nam. Bóg jest naprawdę dobry. Bóg nas nie traktuje inaczej jak tamtych biednych ludzi, naszych braci i sióstr. Nie traktuje nas inaczej i miłować nas nie miłuje inaczej. Tak samo, tylko czy my tak miłujemy Pana? Tak mówi Twój Wszechmogący Pan i Twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu, już z niego pić nie będziesz. A będą go pić ci, którzy Ciebie gnębią. Dam go w ręce. Wiecie, Bóg jak da, to On musi to przyjąć. To nie będzie tak, że On powie, ale ja Boże nie chcę, ja Cię nie znam. Jak Bóg da, to najgorszy wróg musi wziąć. Najgorszy przeciwnik Boży weźmie, bo to jest Bóg. Bóg jest wszechmogący. Jak Bóg uzna, że zabiera i daje temu, kto ci prześladował, on go weźmie. On nawet nie piśnie. On go weźmie. Naprawdę Bóg ma i broni sprawy swojego ludu. Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Niech nam Bóg da naprawdę głęboką wdzięczność, że żyjemy w takim okresie, w takim czasie, w takim miejscu na ziemi. Ale niech Bóg da nam gorącą miłość do Boga przede wszystkim. Niech Bóg naprawdę prowadzi nas, wprowadza nas takie bezwarunkowe posłuszeństwo Bogu, takie naprawdę bezwarunkowe oddanie. On oddał swoje życie też za nas. Na Niego tak, powiem, tak Jego nienawidzili, jak tamtych teraz. I tak się znęcali nad Nim, jak tamci nad tymi chrześcijanami. A on to znosił bez słowa skargi dla nas, bo nas tak miłował ze względu na nas. Po to dla naszego zbawienia przyszedł i dla naszego zbawienia cierpiał. Dałby Bóg, aby nasze serce było naprawdę otwarte, abyśmy nie byli znalezieni jako ci, którzy dyskutują z Bogiem, którzy mają swoje racje przed Bogiem, którzy chcą mało tego przeforsować swoje racje, abyśmy naprawdę byli poddani Bogu, byśmy się mogli pozwolili prowadzić Duchowi Świętemu. I ci, którzy poginęli, ja wierzę, że oni widzą niebo i mają niebo. Szczepan, kiedy był kamienowany, zobaczył niebo. Wielu takich męczenników, wielu tych, którzy odchodzili, widzieli niebo otwarte i I oni są w wieczności. Tak się musi dziać. Dopóki nie przyjdzie ten kres, ale przyjdzie kres, Bóg położy kres wszystkiemu, a Bóg ma nas w swoich rękach wszystkich. Kochani, także kiedy nam jest też źle, kiedy nam jest trudno, ciężko, Słowo Boże mówi, patrzcie na Jezusa. Prawda? Patrzcie na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary waszej. Kochani, jak będziemy patrzeć, tak jak Marionka mówiła, jak widzi, że ten chodzi, a ona nie może chodzić. Ten, który Boga nie zna, chodzi. Psalmista Asaf powiedział, ci, którzy nienawidzą Ciebie, ci, którzy złorzeczą Tobie, im się dobrze powodzi, a ja? I jakby tak człowiek patrzał, nie? Gdybyśmy tak patrzeli na ludzi, byśmy stracili. Asaf powiedział, o mało się nie potknęły nogi moje. Dlatego, a Słowo Boże mówi, mamy patrzeć na Jezusa, który poszedł na krzyż, który wszystko znosił, który wszystko cierpiał na nas. Mamy patrzeć na wodza i dokończyciela wiary naszej. I ci męczennicy, których znamy historię i wiemy, oni patrzyli na Jezusa Chrystusa i Bóg im dawał siłę. Ale też nasze modlitwy za tymi, którzy pozostali, za tymi, których dotknęło to straszne cierpienie, aby Bóg ich naprawdę pocieszał, aby Bóg błogosławił ich, aby Bóg wlewał pokój i moc Ducha Świętego w ich życie do tego, by mogli to wszystko znieść dla imienia Jezusa Chrystusa. Drodzy, a my też pracujemy na to, aby kiedyś Pan Bóg mógł nas wynagrodzić, aby mógł powiedzieć, pójdź, sługo dobry, wierny, do odpocznienia mojego. Wejdź do odpocznienia mojego. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.